Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Przyznasz, że małżeństwo to wyzwanie. Gdzieś przeczytałem taką historyjkę, posłuchajcie. To była wspaniała okazja. Szczęśliwa para zgromadziła się wokół siebie całą rodzinę, aby świętować diamentowe gody, to znaczy 60. rocznicę ślubu. Zainspirowany okazją mąż, starszy, dystyngowany jegomość, poprosił o chwilę ciszy i wzniósł toast, zwracając się do żony. Moja kochana, po 60 latach małżeństwa mogę powiedzieć całej mojej rodzinie i przyjaciołom, jak bardzo doceniam Twoją wierność i to, że zawsze mogłem na Ciebie liczyć. Zawsze byłaś pomocna i niezawodna. W pokoju rozległ się pomruk aprobaty. Jego żona pochyliła się do przodu, przyłożyła dłoń do ucha i powiedziała: co? Mąż cierpliwie powtórzył: Moja kochana, po 60 latach małżeństwa mogę powiedzieć, jak bardzo Cię doceniam. Kolejny pomruk aprobaty. Tym razem żona krzyknęła: słucham! O wiele głośniej i mocno już poirytowany, zniecierpliwiony mąż mówi: po 60 latach małżeństwa stwierdziłem, że się sprawdziłaś. Odpowiedziała żona: mogę Ci powiedzieć, że po 60 latach małżeństwa ja też Cię mam dość. To więc i wkraczamy na pole minowe i niech się dzieje. W swojej ponad 50-letniej służbie duszpasterskiej spotykałem i wciąż spotykam pary wierzących ludzi, dla których małżeństwo stało się pozbawionym radości stanem odrętwienia. Małżeństwo sprowadzone do wypełniania obowiązków. Nie było tam niewierności, żeby była jasność, a ich związek nie odzwierciedla już miłości, którą Chrystus ma do Kościoła, jak czytamy w naszym tekście List do Efezjan, 5 rozdział, 21 werset i dalej. Większość chrześcijan poważnie traktuje przymierze, to znaczy słowne zobowiązanie, które podjęte przed ołtarzem w obliczu Boga chce wypełnić. Owszem, zgodnie z tradycją my wszyscy wierzący zakładamy, że para małżeńska jest jednym ciałem, a to, co Bóg złączył, nie powinno być rozdzielane. Jednak z biegiem lat takich małżeństw pojawia się nuda i rutyna. Współistnienie realizowane, powiedziałbym, z zaciśniętymi zębami. Małżonkowie już nie są ze sobą, ale żyją obok siebie. Znasz takie pary? Nie chcę odnosić się do plagi współczesności, zbyt częstych i zbyt łatwych rozwodów. Nawet wśród tych, którzy deklarują, że są ludźmi wierzącymi, statystyki niewiele różnią się, jeśli chodzi o liczbę rozwodów w tak zwanym świecie i w Kościele. Tego rodzaju narzekanie dzisiaj chcę pozostawić na boku. Jakkolwiek jest to smutny, ba tragiczny fakt, nie będziemy dzisiaj o tym mówili. Uważam, że częścią problemu rutyny i braku entuzjastycznej miłości i radości w małżeństwie jest przede wszystkim brak zrozumienia przesłania Słowa Bożego i podporządkowania się Jego prawdzie. Jest to brak zrozumienia, a może przejęcia się głębią i mądrością cnoty miłości agape. Tak się złożyło, że w języku greckim mamy kilka słów na określenie miłości. My tłumaczymy każde z nich jako miłość, ale każde z nich ma o wiele inne znaczenie. Ja chcę odnieść się do miłości agape, bo o tej miłości jest mowa w 5 rozdziale Listu do Efezjan. Zbyt łatwo tę miłość agape mylimy z romantycznym uczuciem, zauroczeniem czy porywem miłości na wzór Hollywood. To straszliwe nieporozumienie. Miłość agape bowiem to Boża cecha. To nie jest miłość ludzka. To jest Jego dar dla ludzi. A więc mimo tego, że to nie jest moja i twoja cecha, możemy korzystać z tej cnoty agape. To jest miłość bezinteresowna, która za każdą cenę dąży do najlepiej pojętego dobra ukochanej osoby. Dlatego to jest, nie jest ludzka cecha, to jest boska. Jej najlepszy przykład znajdziemy w Ewangelii Jana 3:16. Ktoś powiedział, że to jest pigułka, Biblia w pigułce. Bóg tak agape świat, że dał. Pouczającą lekcję odnośnie miłości agape, a właściwie jej braku, znajdziemy w Księdze Apokalipsy w 2 rozdziale. Jeżeli chcesz sobie wystukać albo otworzyć, zapraszam. To jest Księga Apokalipsy, ostatnia księga w Biblii, 2 rozdział, pierwszych 7 wersetów. Bardzo znany tekst, tak jak dzisiejszy nasz tekst, który jest podstawą naszego rozważania. Bóg kieruje swoje słowo do kościoła w Efezie, całkiem dobrze znane słowa, które nie tylko można odnieść do kościoła, ale również do małżeństwa. I chciałbym, czytając ten tekst, żebyś właśnie robił tę paralelę w głowie. Aniołowi, czyli przełożonemu, aniołowi kościoła w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w swojej prawej ręce, który chodzi pośród 7 złotych świeczników. Pamiętamy 1 rozdział, ten obraz wspaniałego zmartwychwstałego Pana. Znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość oraz to, że nie możesz znieść złych. Poddałeś próbie tych, którzy uważają się za apostołów, a nimi nie są, i uznałeś ich za kłamców. Tu usłyszymy słowa aprobaty, podziwu wręcz. Jesteś wytrwały. Cierpiałeś z powodu mojego imienia i nie osłabłeś. Mam jednak przeciw tobie to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość, agapę. Pamiętaj, skąd spadłeś. Nawróć się i postępuj jak na początku, bo jeśli nie, to przyjdę do ciebie i przesunę twój świecznik z jego miejsca. Innymi słowy, zabiorę światło od ciebie, Kościele. Tym się jednak odznaczasz, że nienawidzisz postępowanie Nikolaitów, którego i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Zwycięzcy pozwolę jeść z drzewa życia, które znajduje się w raju Boga. Jak bardzo pasuje ten tekst do smutnych, zrutynizowanych chrześcijańskich małżeństw, przyznasz. Wierni, niezłomni, ale utracili coś fundamentalnego, coś najważniejszego, i Chrystus nie może się z tym pogodzić. Utracili swoją pierwszą miłość, agapę. Tym samym utracili radość służenia Panu, to znaczy radość dzielenia życia małżeńskiego. Pozostało im jedynie poczucie obowiązku, tępego trwania w małżeństwie, jak powiedziałem, z zaciśniętymi zębami. Utracili zrozumienie ostatecznego celu Boga, jaki ma Pan dla każdego z wierzących, to znaczy również dla każdego małżeństwa. Doświadczanie najwspanialszej z możliwych radości, którą dość łatwo ludzie, patrząc z zewnątrz, mogą wręcz pomylić z euforią. W jednej ze swoich książek John Piper, jeszcze się będę do niego odwoływał, tak te kwestie ilustruje. Posłuchajcie. Załóżmy, że jest to moja rocznica ślubu. Wracam z pracy z pięknym bukietem 2 tuzinów czerwonych róż. Moja żona pada mi w ramiona i wykrzykuje: kochanie, jakie piękne róże, naprawdę nie powinieneś. Ja jej przerywam i ripostuję: nie dziękuj mi. W rocznicę naszego ślubu tego właśnie się ode mnie oczekuje. Po prostu wykonuję swój obowiązek. cały romantyzm prysł bezpowrotnie. Wiedziałeś o tym, że w życiu chrześcijańskim, przecież małżeństwo jest częścią życia chrześcijańskiego, że w naszym życiu radość nie jest opcjonalna? Zastanów się nad tymi kilkoma wersetami Słowa Bożego, które w tej chwili zacytuję. Znajdź rozkosz w Panu. Inaczej, raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twojego serca, pisze psalmista w 37 psalmie. Albo radujcie się zawsze w Panu, jak tam jest dalej? Powtarzam wam, radujcie się, pisze apostoł Paweł w liście do Filipian. Albo jeszcze inny tekst. Bóg miłuje radosnego dawcę, pisze Paweł w drugim liście do Koryntian w 9 wersecie. Radość nie jest opcjonalna. Co z tego wynika? Oto kilka obserwacji. Po pierwsze, radość, o której mówi Słowo Boże, wynikająca z miłości agape, to zdolność doświadczania nawet surowości i powagi niektórych okoliczności życiowych oraz naszej duchowej pozycji bez zakłócenia możliwości przeżywania głębokiej radości. Paweł w drugim liście do Koryntian w 6 rozdziale o tym mówi: jako zasmuceni, ale zawsze radośni. Po drugie, radość jest przez apostoła Pawła nakazana, co sugeruje, że jest to coś więcej niż emocje czy wesołość. Już nie mówię o wesołkowatości. Czytamy o tym w liście do Filipian w 1 rozdziale kilka razy, w 2, 3, 4. Radość jest nakazana. Dalej, radość jest jedną z cech charakterystycznych autentycznego doświadczenia chrześcijańskiego. To jest jedno z gron. Wyobraźcie sobie kiść winogron. To jest jedno z gron owocu Ducha Świętego. Czytamy o tym w liście do Rzymian, w liście do Efezjan. I po ostatnie, radość nie jest w pełni doświadczana w naszym życiu tutaj na ziemi. Ona się realizuje w oczekiwaniu na niebo. Tam będzie już pełna i wieczna. Tu doświadczamy zaczątek tej nieprawdopodobnej radości, o której mówi Słowo Boże. Zdumiewające, że kiedy Paweł myśli o męczeństwie, odczuwa radość. Pisze, dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Pamiętacie, skąd pisał te słowa? Z więzienia, oczekując na rozprawę, nie będąc pewnym, czy nie zakończy swojego życia. Tak samo reagował Jezus, kiedy myślał o krzyżu. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. Radość przeżywana już teraz jest przedsmakiem wiecznej radości. I znowu chciałbym się odwołać do Johna Pipera. Komentuje to tak. Grzech to dążenie do szczęścia tam, gdzie nie można go trwale znaleźć. Lub jest to podążanie we właściwym kierunku, ale z letnim, połowicznym nastawieniem. Pamiętasz zbór w Laodycei? Nie jesteś zimny ani gorący, dlatego cię wypluję z moich ust. Z drugiej strony, pisze Piper, cnota polega na robieniu tego, co należy, ze wszystkich sił, w pogoni za radością z wszystkiego, czym Bóg jest dla nas w Jezusie. Odkryłem, pisze Piper, że najlepsze doświadczenie radości w Bogu nie jest tam, gdzie służy mu się z poczucia obowiązku, ale tam, gdzie delektuje się nim z całą rozkoszą. Jaka jest więc rada dla Kościoła w Efezie, a tym samym jaka jest rada dla małżeństw dzisiaj, małżeństw XXI wieku? Jaka jest rada dla Kościoła, który jest co prawda gorliwy, wytrwały, wierny, ale pozbawiony miłości i radości? Odpowiedź znajdziemy w tym samym tekście, który przeczytaliśmy w 2 rozdziale pierwszych 7 wersetów. Ta rada dotyczy tylko i wyłącznie decyzji wierzących w Kościele, a jeśli chodzi o małżeństwo, ta rada dotyczy tylko i wyłącznie Twojej decyzji. Po pierwsze, Jan w swojej Apokalipsie pisze: pamiętaj. Przypomnij sobie, co na początku rozbudziło Twoją miłość do Pana. Pamiętaj o tym. Małżeństwo porażone chłodem i obojętnością dobrze zrobi, jeśli usilnie zadba o to, a to tylko Twoja decyzja, aby odświeżyć swoją pierwszą miłość. To jest cały wykład na temat, jak to zrobić. Dzisiaj mówimy o teorii. Postarajcie się, mówi Jan. Pamiętasz, że na początku nic przecież nie mogło cię odciągnąć od twojej ukochanej osoby? Chcieliście ze sobą spędzać każdą z możliwych sekund. Trudno się było rozstać. Nic innego nie miało znaczenia. Jan mówi: pamiętaj o tym, przypominaj to sobie. Po drugie, pisze: pokutuj. Pokuta to zarówno przyznanie się do prawdy o tym, co jest, jak i pokuta to przeprosiny, zmiany. To jest wyrażenie skruchy, a ona prowadzi do zmiany w życiu, zmiany w kierunku życia. Efezjanie mają odpokutować za brak pierwszej miłości. Jezus nie mówi, że oni się odkochali, ale raczej porzucili pierwszą miłość. I to znowu jest twoja decyzja, nikogo innego. Na spotkaniach przedmałżeńskich, które prowadziłem, teraz już nie, bo młodzi nawet nie wiedzą, że taki stary człowiek żyje na świecie, ale lata temu, kiedy prowadziłem poradnictwo przedmałżeńskie, małżeńskie, a właściwie kiedy prowadziłem szkolenie przedmałżeńskie, zawsze radziłem młodym, aby ciężko pracowali nad pielęgnowaniem miłości. To jest ciężka praca. Nawet się nie obejrzysz, a presja codzienności może ugasić tę pierwszą miłość. I po trzecie, wracamy do Apokalipsy, drugi rozdział. Jan mówi do Efezjan: opamiętaj się, bo zboże, bo zostaniesz bez niczego. To wyzwanie jest oczywiste, nie trzeba tutaj wiele tłumaczyć. Albo Efezjanie podejmą decyzję, aby rozgrzać swoje zimne serce, aby je zmiękczyć, albo światło Pana zostanie im odebrane. Oczywiście Jezus nadal będzie świecił, ale w pozbawionym miłości martwym kościele jego świadectwo zniknie. On zgasi to światło. Z przykrością stwierdzam, że właśnie to wydarzyło się w Efezie. Jeżeli kiedykolwiek byłeś na Bliskim Wschodzie i odwiedzałeś Efes, to tam widać jedynie ruiny wspaniałości. Nie ma tam nic więcej niż stos ruin. Ale tekst zawiera także obietnice dla zwycięzców, dla tych, którzy opamiętani podejmą decyzję powrócenia do pierwszej miłości. Ponownie będą jeść z drzewa życia, mówi Jan. Ta nadzieja jest dla mnie i dla ciebie, dla każdego z małżonków. A więc pierwsza rada brzmi: dbaj o swoją bliskość z Panem, gorącą do Niego miłość, a wtedy płomień agape i radości w małżeństwie nie wygaśnie. Jest to tło dla naszego tekstu z listu do Efezjan, 5 rozdział 21-33. Sięgnijmy do niektórych wątków. Wracamy na pole minowe. Głównym przesłaniem tego urywka jest po pierwsze właściwe, z podkreśleniem właściwe, właściwe uregulowanie relacji horyzontalnych mąż-żona oraz po drugie uznanie i wprowadzenie w życie małżeńskiego trójkąta Bóg, mąż, żona. Relacja mężczyzna i kobieta to temat sam w sobie. Jest rzeczą oczywistą po wielu meandrach, po wielu próbach w XIX-XX wieku odkryliśmy, że stosunki między mężczyznami i kobietami przeszły najbardziej niezwykłą ze wszystkich rewolucji społecznych, zwłaszcza w XX wieku. Ale to się zaczęło wiele wcześniej, od oświecenia. Na początku ubiegłego wieku role w małżeństwie były dość proste. Mężczyzna otrzymywał najlepsze wykształcenie w rodzinie, bo to on przecież musiał przygotować się do zarabiania na życie i do utrzymywania rodziny. Kobiety zostawały w domu, utrzymywały porządek w domu i wychowywały dzieci. Wszystko było jasne i proste. Od tego czasu wiele się zmieniło. I niestety wiele naszych zborów nie nadąża za tą zmianą. Po pierwsze, udowodniono, co na przełomie XIX-XX wieku nie było takie oczywiste, że kobiety są równie zdolne jak mężczyźni. Ha, wielkie odkrycie, prawda? Dzisiaj kobiety mają równy wybór w zakresie wykształcenia, kariery i pozycji społecznej. W drugiej połowie XX wieku wiele państw na świecie, w tym i Polska, było świadkiem historycznego wyboru kobiety na stanowisko premiera rządu. Niektóre kościoły ordynują kobiety na swoich duchownych. Kobiety są w swoich krajach sędziami sądów najwyższych, są dyrektorami korporacji, osiągają rangi generałów w armii itd. Możemy wyliczać całą tę listę zmian, które nastąpiły. Twierdzenie, że to nie jest praca dla kobiety, dawno straciło sens. Jest śmieszne. Dalej. Pojawienie się bezpiecznej i dość skutecznej antykoncepcji umożliwiło kobietom dokonywanie zaplanowanych wyborów dotyczących tego, kiedy, czy w ogóle oraz ile chcą mieć dzieci. Pod fałszywym hasłem wolności, to już jest ekstremum, feministki dzisiaj żądają nawet prawa do aborcji pod hasłem moje ciało, moja decyzja. Znamy to. W tej chwili się dokonuje właśnie ta przemiana mentalności i prawa w naszym kraju. Dalej. Zmieniły się podstawy kulturowe. Nie zakłada się już, że mężczyźni i kobiety będą pełnić stereotypowe role w domu i w społeczeństwie. Na przykład zdarza się, i to coraz częściej, że mężowie zostają w domu, aby opiekować się dziećmi, podczas kiedy kobieta zajmuje się karierą zawodową, bo jest lepiej wykształcona. Ja mam taką swoją teorię na ten temat, to jest bez umizgiwania się, ale nie wiem, czy zauważyliście, zwłaszcza w naszej polskiej kulturze, weź przeciętną klasę w szkole średniej. 10 najlepszych uczniów w przeciętnej klasie to są chłopcy? Nie, to są dziewczyny. Chłopcy nie chcą być kujonami. To samo na studiach. Chłopaki się gdzieś ślizgają w momencie, kiedy następuje cudowny dzień zdobycia dyplomu, nagle oni z tym samym dyplomem wychodzą, żeby zająć stanowiska kierownicze, podczas kiedy prymuski pracują za mniejszą stawkę. Drodzy, to wszystko pokazuje na naszą kulturę, na nasze środowisko, naszą mentalność. Jeśli punktem wyjścia oceny stosunków mąż-żona jest współczesna kultura, to sens i przesłanie listu do Efezjan, 5 rozdział, 21-33, trzeba postawić pod wielkim znakiem zapytania. Naprawdę? Ten tekst trąci myszką, a nawet dla niektórych jest śmieszny. Trzeba się go wstydzić i wielu młodych chrześcijan dzisiaj, sam tego doświadczyłem osobiście, krępuje się podejmować nawet dyskusję na ten temat. Wolą omijać szerokim łukiem ten tekst albo bluźnierczo go przekręcają na modłę presji kultury, aby nie wyjść na fanatyków i religijnych bigotów. Paweł jednak nie opiera swojego zrozumienia ról i relacji męża i żony w odniesieniu do kultury, co prawda nie tak wyemancypowane jak nasza, ale raczej opiera się na biblijnym spojrzeniu na stworzenie. Wraca do samych początków. Argument Pawła w 5 rozdziale listu do Efezjan wydaje się być taki, że powodem, dla którego mężowi żony stawiani są na takich samych, w takich, a nie innych relacjach, powodem jest fakt, że te różnice, które charakteryzują relacje męża i żony, odzwierciedlają relacje między Bogiem Ojcem i Bogiem Chrystusem. To jest jego punkt odniesienia, nie kultura. Paweł bez zmrużenia oka, niepomny na kulturę, pisze w pierwszym liście do Koryntian w 15 wersecie: pragnę, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest kto? Chrystus. Głową kobiety mężczyzna, a Bóg głową Chrystusa. To jest jego punkt odniesienia. Na tym opiera cały swój argument. Dalej w 8 wersecie tego samego rozdziału pisze: mężczyzna nie pochodzi od kobiety, ale kobieta od mężczyzny. No chyba, że pierwsze dwa rozdziały Księgi Rodzaju traktujemy jako baśnie, jako alegorie. Jeżeli to fakt, to apostoł Paweł mówi, jakie są tego implikacje. A w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, wersety od 11 do 15 pisze tak: kobieta niech korzysta z nauki w cichości i w pełnej uległości. O, dzisiaj? Zwariowałeś? 12 werset. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam. Niech nie wynosi się nad mężczyzn i trwa w cichości. I teraz argument. Bowiem Adam został stworzony pierwszy, potem dopiero Ewa z jego ciała. I nie Adam został zwiedziony, pisze Paweł, lecz kobieta, która zgrzeszyła, ulegając pokusie. Ona będzie zbawiona, jeśli rodząc dzieci, wychowa je roztropnie w wierze, miłości i świętości. Tyle staroświecki Paweł. Prawda, że chodzimy po polu minowym? Jeśli nie obchodzi, jego nie obchodzi współczesna jemu kultura. Pamiętajmy, że Rzymianki i Efezjanki były równie wyzwolone jak współczesne kobiety. Pawła obchodzi porządek stworzenia. To jest jego punkt odniesienia. Doskonale wie, że dla Efezjan żyjących pod presją swojej kultury tekst Pawła, jego przesłanie do Efezjan mógł brzmieć bardzo archaicznie, dziwnie i nawet niezręcznie. Pawła to zupełnie nie obchodziło. On wie, kto jest twórcą wszystkiego i jakie są tego implikacje. Odejście od tego porządku prowadzi do chaosu i my doskonale wiemy, jak to jest. Witamy w wieku XXI. Musimy jednak natychmiast stwierdzić, i tutaj chłopaki musimy się bić w piersi, niektórzy mówią, nie możemy, bo ordery brzęczą, głupio. Musimy natychmiast stwierdzić, że przez całe wieki to chrześcijanie właśnie rozczytywali Efezjan 5:21-33 w świetle kultury właśnie. Punktem odniesienia była kultura, nie Słowo Boże, głosząc dominację mężczyzn. Nic bardziej błędnego. Biblia tego nie uczy. Nic dziwnego, że wielu wierzących z zakłopotaniem czyta dzisiaj ten tekst. Tak bardzo nie przystaje to do światopoglądu współczesności. Czy naprawdę? Zobaczmy. Zanim odpowiem na to pytanie, uwaga na marginesie. Dzisiaj już po wielu zmianach, meandrach nie dziwi nikogo, że mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Księżyca, nie z Wenus, tak. Wiemy i zgadzamy się z tym, że się różnimy. Uznaliśmy to. Ale wiesz co? Nasza kultura nie za bardzo wie, co z tą różnicą zrobić. Nie znajduje właściwej odpowiedzi na pytanie, co z tego wynika? Jak najlepiej ułożyć, zagospodarować te różnice w relacjach między mężem i żoną? Nasza kultura miota się od jednej skrajności do drugiej. Jeżeli słuchasz jednych na lewo, to się dowiaduje, że no poza tym, że kobiety rodzą, to chyba nie ma żadnej różnicy, jesteśmy identyczni. Jeżeli słuchasz ludzi z Konfederacji, to się okazuje, że kobieta jest przedmiotem w domu. Nasz tekst podpowiada, jak to zrobić najlepiej i najmądrzej. Bóg, autor Pisma Świętego, wie najlepiej, jak mąż i żona mogą ułożyć sobie wspólne życie. On przecież ich stworzył. Głupotą byłoby nie słuchać Stwórcy albo przekręcać Jego rady, jak to wiele razy dotąd robiliśmy. Przede wszystkim zwróć uwagę na punkt odniesienia. 22 werset 5 rozdziału listu do Efezjan. Punkt odniesienia jest taki. Żony niech będą poddane mężom jak Panu. 23 werset. Ponieważ mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową Kościoła. Kto z nas podważy ten argument, że Chrystus jest głową Kościoła? Więcej, Paweł pisze, on jest zbawcą ciała, czyli Kościoła. Kto z nas podważy ten argument? Paweł mówi, to jest nasz punkt odniesienia. 24 werset. Jak Kościół jest poddany Chrystusowi we wszystkim. Podważysz ten argument? Tak żony niech będą poddane mężom. Mężowie, miłujcie swoje żony tak, jak Chrystus umiłował swój Kościół i wydał za niego samego siebie. Drodzy, tak długo nie będziemy właściwie odnosić się do siebie nawzajem w małżeństwie, jak długo nie postawimy Chrystusa w życiu każdego z małżonków na pierwszym miejscu jako głowy swojego związku. Tylko On gwarantuje nam porządek i tylko On daje nam moc do zmiany, jeżeli takowa jest potrzebna albo zachodzi potrzeba zmiany. On jest zbawcą ciała Kościoła, a więc On ma moc przemienić martwe ciało w żywą duszę, a więc ma moc ożywić również znudzone, zrutynizowane małżeństwa. A więc On jest zbawcą twojego małżeństwa. Teraz już wiesz, dokąd się udać, jeśli przechodzicie przez kryzys w małżeństwie. Początkowo zaproponowałem tytuł kazania Małżeński Trójkąt, ale ta prowokacja trochę przeraziła Marcina i prosiła o zmianę. Zmieniłem więc na pole minowe. Jednak istotą mojego przesłania jest właśnie trójkąt małżeński. Chrystus, mąż i żona. To jest clue tekstu apostoła Pawła. I zgadza się to z głównym tematem całego listu do Efezjan. I znowu chciałbym się odwołać do Johna Stotta, który definiuje temat tej księgi jako nowe Boże społeczeństwo. Posłuchajcie, jak on to komentuje. Nie jest to społeczeństwo, jakie znamy, pisze Stott. Jest to raczej społeczeństwo złożone z ludzi, którzy zostali zbawieni z łaski przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, złożone z Żydów i pogan. Chodzi o ludzi różnego pochodzenia, różnych mentalności. Dalej pisze Stott, ludzi, którzy osiągnęli pokój z Bogiem, a tym samym pokój ze sobą nawzajem. Widzisz tę zależność? Jest to społeczeństwo, które niezłomnie trwa w różnych kulturach świata, niekiedy w sprzeczności ze standardami otoczenia, w oczekiwaniu na dzień, w którym Bóg zabierze jego członków, aby już na zawsze byli z królem tego społeczeństwa, z Jezusem. Podstawową zasadą, którą odnajdujemy w liście do Efezjan, w 5 rozdziale 21 wersetu aż do 9 wersetu 6 rozdziału jest to, aby właściwie układać sobie relacje w małżeństwie i rodzinie. To właściwie oznacza jedno, jeśli o małżeństwo chodzi. każdy z małżonków ma bardziej kochać Pana niż swojego partnera. Dzisiaj troszkę zaskoczyłem moją żonę, kiedy powiedziałem, nie kocham cię tak bardzo, jak chciałbym. Ona mówi, tak? Jeśli Chrystusa uczynimy najwyższym celem naszej miłości w małżeństwie, to siebie będziemy tak kochać, jak On tego oczekuje. To jest ten warunek. Jeśli tego nie zrobimy, nasza miłość będzie regularnie oddalać się od biblijnego ideału i w końcu ostygnie, zanim osiągniemy założony cel. Podejmowaniu wysiłków, aby kochać Pana ponad wszystko, nie musimy wcale liczyć na siebie, na swoje możliwości czy brak tych możliwości, ale możemy liczyć na Jego moc, aby On bezustannie rozniecał ogień miłości w małżeństwie, a my, abyśmy zbliżając się do Niego, przekazywali ten ogień sobie nawzajem. Najpierw On, potem mąż czy żona, pisze Paweł. Rodzi się pytanie, jak praktycznie wyrażać tę nadzwyczajną miłość. Oto pierwsza mina. Żony niech będą poddane czy uległe mężom jak Panu. Chuck Swindoll w jednym ze swoich wykładów powiedział takie słowa, posłuchajcie. Jutro rano, gdy będziesz sobie pił kawę z ludźmi w pracy, powiedz tylko, wczoraj na kazaniu nasz pastor mówił o uległości żon wobec mężów. Nic nie mów więcej. A dlaczego się śmiejesz? Ponieważ doskonale wiesz, co usłyszysz w odpowiedzi. Co? Chodzisz do takiego kościoła? Ten pastor musi być jakimś zaślepionym fanatykiem, jakimś pozbawionym pewności siebie chłopcem, który usiłuje zdobyć kontrolę nad życiem innych ludzi. Uciekaj stamtąd tak daleko, jak się tylko da. Drodzy, aby nie zrobić krzywdy sobie i co najważniejsze, nie zrobić krzywdy swojemu współmałżonkowi, ten werset musimy zrozumieć tak, jak Paweł chciał, a on pisał pod natchnieniem Ducha Świętego. Nie tak, jak dyktuje nam kultura albo nasze obawy. Nie jest to werset, który, jak przez całe wieki, powinien być wykorzystywany przez mężów do ganienia, krytykowania czy podporządkowania sobie żon. Paweł zupełnie o tym nie pisze. Uczy, że żona musi dbać o spełnienie swoich obowiązków, a mąż o swoje obowiązki. Jak na ironię, dowiadujemy się od Pawła, że kiedy oboje skoncentrowani są na spełnieniu swojego powołania, zaspokajają również własne potrzeby. Jeżeli ja bardziej kocham Chrystusa jak ciebie i okazuję ci to, to ja się wtedy spełniam. W innym przypadku mam ciągły niedosyt i ta miłość wietrzeje. Nie ma innego sposobu na zaspokojenie własnych potrzeb w małżeństwie, jak okazywanie miłości najpierw Chrystusowi, a potem tobie. Ale uwaga, fragment ten nie mówi, mężowie, sprawdźcie, by wasze żony wam się podporządkowały. Ani nie mówi, żony, tak manipulujcie mężami, aby was kochali. To po pierwsze. Po drugie, Paweł nie mówi żonie, że musi być posłuszna mężowi. Użył tutaj słowo hipotasso, które tłumaczymy być poddanym, uległym lub podporządkowanym. Ale to słowo zawsze jest rozumiane w sensie dobrowolnej, świadomej uległości. O tym tutaj mówi Paweł. To słowo w tym wersecie różni się od innego z pierwszego rozdziału 6 wersetu. Tam też przetłumaczone jest jako poddanie, ale tam już jest inne słowo. Hipakuo, które również tłumaczymy jako posłuszeństwo, ale posłuszeństwo niewolnika wobec swojego pana. Nie wolno mieszać tych dwóch pojęć. Paweł twierdzi, że dzieci mają okazywać właśnie hipakuo swoim rodzicom do czasu. Żona jednak nie jest powołana do ślepego posłuszeństwa mężowi. Tego Słowo Boże nie uczy. I znowu odwołuję się do Johna Stotta. Dzisiaj dużo cytatów z Johna Stotta. On mądrze ostrzega odnośnie posłuszeństwa w ogóle i dotyczy to zarówno hipotasso, jak hipakuo. Posłuchajcie. Stott pisze, musimy być bardzo ostrożni, aby nie przekręcać tego biblijnego nauczania na temat autorytetu. Nie oznacza ono, że władza mężów, rodziców i panów jest nieograniczona, ani że od żon, dzieci i pracowników wymaga się bezwarunkowego posłuszeństwa. O nie! Wymagana uległość jest władzą Boga przekazana ludziom. Jeśli więc nadużywają oni nadanego im przez Boga autorytetu, na przykład przez nakazywanie tego, czego Bóg nie nakazuje, albo poprzez zabranianie tego, co Bóg nakazuje, wówczas naszym obowiązkiem nie jest już sumienne podporządkowanie się, a zdecydowana odmowa uległości. Poddanie się takim okolicznościom byłoby bowiem nieposłuszeństwem Bogu. Zasada jest jasna, konkluduje Stott. Musimy się podporządkować do granicy, do której posłuszeństwo ludzkiej władzy nie pociągnie za sobą nieposłuszeństwa wobec Boga. Dodatkowo jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że kontekstem całego tego tekstu, nad którym się dzisiaj pochylamy, właściwie nawet go nie dotykamy za bardzo, jest wzajemne posłuszeństwo, jakiego oczekuje od każdego wierzącego apostoł Paweł, a więc również od każdego z małżonków. W 21 wersecie bowiem pisze, i to jest zasada, którą potem rozwija. Bądźcie sobie wzajemnie poddani bojaźni Chrystusowej. To jest kontekst, jak powiedziałem, całej wypowiedzi Pawła. Jednak to wzajemne poddanie małżonków zarówno dla niego, jak i dla niej wyraża się zupełnie inaczej. Przede wszystkim ani mąż, ani żona nie będą w stanie kochać się i podporządkować się, tak jak pisze Paweł, jeśli najpierw nie zobaczą doskonałego Pana stojącego za niedoskonałym partnerem. To jest pierwsze. Żony niech będą poddane mężom jak Panu. A więc jeżeli chcesz manifestować swoją uległość, najpierw patrz na Pana doskonałego. Mężowie, 25 werset, miłujcie swoje żony tak jak Chrystus umiłował Kościół. Patrząc na swoją żonę, patrz najpierw na Chrystusa i wzoruj się na Nim. W tym miejscu tak ważna staje się właśnie ta trójkątna struktura małżeństwa. A więc jeśli chodzi o żonę, wzajemna uległość małżonków w jej wypadku wyraża się w poddaniu uległości wobec męża. A w wypadku męża wyraża się w całkowitym poświęceniu żonie aż po grób. Doskonale wiem, że jak Chrystus okazał swoją miłość Kościołowi, prawda? On nie kupował swojej oblubieńcy kwiatów, nie zabierał ją na randki, nie zrobił jej prania, czy nie wymył okien albo podłogi. Miłość, o której mówi tutaj Paweł, nie ma nic wspólnego, po pierwsze, z małymi wyrzeczeniami na twoją rzecz, a po drugie, nie ma nic wspólnego z emocjonalną miłością, z uczuciem. Chociaż oczekuje się, że uczucia będą towarzyszyć wyrażaniu miłości. Ta miłość, o której mówi Paweł, ma związek z całkowitym poświęceniem męża dla żony. Ja bym nie został źle zrozumiany, to poświęcenie obejmuje również zaspokojenie własnych potrzeb. Mąż szczerze pragnie, aby jego żona rozkwitała i piękniała z każdym dniem. Paweł uczy, miłość męża musi być po pierwsze ofiarna. 25 werset. Mężowie, miłujcie swoje żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Po drugie, ma być uświęcająca. 26-27 werset. Aby go uświęcić przez oczyszczenie kąpielą wody i słowem, aby postawić go przy sobie jako kościół chwalebny, mówimy tutaj o małżonce, bez skazy i zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany. Wiesz, co Chrystus robi? Zabiega o Kościół. I po trzecie, obejmuje wyraz tej wzajemnej miłości w wypadku męża, obejmuje miłość własną. 28 werset i dalej. Mężowie tak powinni miłować swoje żony jak własne ciało, pisze Paweł. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Nikt nigdy nie znienawidził własnego ciała, lecz każdy je karmi i pielęgnuje tak jak Chrystus Kościół. Otóż my tworzymy z Nim jedno ciało, a więc małżeństwo to nie jest jedno ciało dwojga. Paweł uczy, że to jest trójkąt małżeński. Przepraszam cię, Marcin. Jeżeli żona jest wezwana do porzucenia wszystkiego, a wyraża to poprzez uległość wobec męża, to on również jest wezwany do największego poświęcenia, do gotowości oddania życia za swoją żonę. I wiesz co? Znam o wiele więcej żon, nawet niewierzących, które są gotowe do uległości, niż mężów, którzy są gotowi oddać życie za swoje żony. Stoimy wobec o wiele trudniejszego wyzwania niż nasze żony. Obie strony powinny patrzeć na swojego partnera nie z punktu widzenia swoich praw i przywilejów, ale powinni patrzeć na swojego partnera jako na korzyść dla współmałżonka. Pamiętasz istotę miłości agape? Ona tu jest zawarta. Żona za niczym bardziej nie tęskni, jak tylko za ofiarną miłością swojego męża. Niestety, z powodu upadku, mąż zawsze będzie skłonny do dominacji. Z drugiej strony, mąż zamiast aktywnie i ofiarnie okazywać miłość swojej żonie z powodu upadku w grzech, ma raczej skłonności do zrzeczenia się swojej odpowiedzialności i do wycofywania się. Tak jak Gungor mówił w swoim wykładzie, każdy z nas w swoim mózgu ma taką dużą przestrzeń, samotność i to jeszcze siadamy tyłem do wejścia. Dokładnie tak, jak to zrobił Adam po ogrodzie Eden. Najpierw nie zadbał o Ewę, najpierw pozwolił, żeby ona samodzielnie podjęła decyzję zerwania owocu i jego tam nie było, zauważacie? Pozwolił, żeby podjęła decyzję zerwania swojego owocu bez jego udziału, a potem, kiedy się wszystko zawaliło, nie broni jej. To nie ja, to ona. Milczał i nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności za ich wspólny grzech. Do tego właśnie odwołuje się Paweł, pisząc Efezjan 5, 21 i dalej. Drodzy bracia i siostry, pokażcie mi żonę, która nie będzie gotowa okazać całkowitej uległości mężowi, który otoczy ją taką miłością, jak Chrystus ukochał Kościół. Pokażcie mi żonę, która nie pójdzie za głową domu, który poświęci dla niej życie i poprowadzi ją tak, jak Jezus prowadzi swój Kościół. Będąc tu na ziemi, pokazał, jak to robi. W Ewangelii Marka i Mateusza czytamy, nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie. To nasz cel, tak jak Chrystus. To jest nasz punkt odniesienia. To jest ten szczyt trójkąta. Owszem, zgadzam się, to czysta teoria, jednak jest ona w zasięgu praktyki dla każdego Bożego dziecka. Dla nienawróconych niestety to są brednie. Jednak nie w oparciu o nasze siły, nasze możliwości wierzących ludzi, ale dzięki mocy Pana, który obdarowuje swoje dzieci chętnie i bez wypominania. Nie mam żadnych zahamowań i za Pawłem bez skrępowania wzywam dzisiaj żony do uległości, a mężów do przewodzenia swojej rodzinie. Nawołuję mężów, aby się obudzili i stali się głową domu, nie kibicami. ponieważ mam tę świadomość, że zarówno żona, jak i mąż będą w stanie ułożyć swoje relacje we właściwy sposób, jeśli codziennie będą przybliżać się do Pana, jeśli będą Jego kochać bardziej niż swojego współmałżonka. Ja i ty wyjdziemy na tym najlepiej. To w sumie nam się najlepiej opłaca. To jest tak jak kwiatek bez okazji dla żony z początku dnia albo gdzieś tam w połowie dnia jest najlepszą inwestycją na wieczór. Wierzcie mi, 51 lat małżeństwa. Co dyktuje nam nasza kultura? Dyktuje nam wojnę płci, zabieganie o własne interesy w małżeństwie, a w najlepszym razie życie obok siebie na zasadzie pokojowego współistnienia i prędzej czy później proponuje nam nudę i rutynę, jeśli wszystko się dobrze ułoży. Jeśli nie, nasza kultura proponuje rozwód coraz łatwiej, przyjemniej i szybciej. To smutne. Tylko w Chrystusie możesz osiągnąć to, czego uczy nas Paweł. Jeśli nigdy nie spotkałeś Chrystusa, nie zawierzyłeś Mu swojego życia, teraz jest odpowiednia chwila. On cię wzywa. Ukochał cię wieczną miłością. Czeka, aż Mu odpowiesz, aż zareagujesz na to zaproszenie. Po prostu przyjdź do Niego. Przyjdź pod krzyż i podporządkuj Mu swoje życie. Od tego zacznij, a zobaczysz, jak wiele zmieni się w twoim małżeństwie.